Dobry wieczór Państwu, z tej strony Daniel Tyborowski, to jest kanał Wszechnica, to są środowe spotkania z dziełem i ziemi. Witam serdecznie wszystkich podróżników w czasie na pierwszym odcinku z nowej, takiej troszeczkę miniserii w ramach środowych spotkań z dziełem i ziemi, która będzie traktowała o stanowiskach paleontologicznych i generalnie historii naturalnej wybranych krajów czy też regionów świata. Raczej będziemy się skupiać na krajach, ale czasami będzie to wymagało od nas sięgnięcia dalej niż granice polityczne wybranych państw nakazują, żeby się trzymać, powiedzmy. I widziałem, że temat się Wam bardzo spodobał, żeby robić tego typu wykłady, więc zaczniemy sobie od Ukrainy. Stwierdziłem, że nie ma sensu robić generalnie całej historii naturalnej danego państwa na przykład, bo tak po prawdzie takiego godzinnego wykładu, godzinny live stream, to jest troszeczkę za mało czasu, żeby to przedstawić tak, wiecie, z sensem. Więc ten cykl będzie polegał na tym, że ja będę wybierał jakieś najciekawsze stanowiska paleontologiczne dla Was. Jakieś smaczki, takie ciekawostki, może jakieś takie mniej znane odkrycia z terytorium danego kraju czy regionu, ale również i te najbardziej takie popularne i najsłynniejsze w danym regionie, więc na przykład dzisiejszy wykład oczywiście firmuje, czy reklamuje swoim licem, jak już pewnie zdążyliście się zorientować, nosorożec włochaty ze Staruni, ale on będzie nam kończył dzisiejszy wykład. Natomiast zaczniemy sobie od omawiania kilku innych stanowisk paleontologicznych i tak będzie to wyglądało w przypadku wszystkich kolejnych wykładów z tego, tak jak mówię, mini cyklu. Więc zaczynamy od mapki geologicznej Ukrainy. I z Ukrainą sytuacja wygląda w ten sposób, że to jest kraj nam bliski, to jest nasz bezpośredni sąsiad. Jakoś tak kojarzymy Ukrainę w swojski sposób i ciekawe jest to, że budowa geologiczna tego kraju jest jednak bardzo odmienna od tego, co mamy na terenie Polski. Tutaj mamy mapę geologiczną Ukrainy ze zdjętymi osadami czwartorzędowymi, więc tego czwartorzędu tu nie mamy. No i jak sobie popatrzymy na tę mapkę, to tak, dominują kolory takie kremowe, żółte i pomarańczowe. Bardzo dużo jest neogenu i paleogenu. I to są te wszystkie kolory właśnie takie żółte, kremowe, takie cieliste, troszeczkę może wpadające w pomarańcz, więc kenozoik, paleogen i neogen. Jest trochę karbonu, zwróćcie uwagę, kolor ten taki fioletowy na tej mapce we wschodniej Ukrainie. W północno-zachodniej Ukrainie, w okolicach pogranicza z Polską, właśnie z Lubelszczyzną, tam mamy z kolei domieszkę zieleni, więc era mezozoiczna i okres kredowy konkretnie. I rzeczywiście te stanowiska górnokredowe bardzo podobnie są, powiedzmy, te same facje, podobna fauna, podobne paleośrodowiska, co na Lubelszczyźnie, to i będą występowały w północno-zachodniej Ukrainie. Tu i ówdzie pojawia nam się dewon, więc stanowiska, powiedzmy, z paleozoiku to właśnie dewon i karbon. Z mezozoiku to kreda, ale najwięcej to będzie właśnie kenozoik, czyli paleogen i neogen. No i wybrałem dla Was kilka takich najciekawszych stanowisk, które sobie omówimy. O części już mówiliśmy i to całkiem niedawno. I od takiego stanowiska sobie zaczniemy, mianowicie okolice Podola, tam właśnie, gdzie płynie gdzie płynące rzeki erodują takie strome zbocza i w nich odsłaniają się czerwone piaskowce tak zwanego Old Redu. Jest to taka facja dewonu, więc mówimy o erze paleozoicznej, dewon. I tam w tych czerwonych piaskowcach, czerwonych, czasami takich bardziej wiśniowych, czasami, jak widzicie tutaj z prawej strony, takich może bardziej czerwono-szarych, czasami bardziej brunatnych, ale generalnie piaskowcach, znajdują się piękne skamieniałości kręgowców dewońskich, szczególnie tej dolnej części dewonu, czyli mających około 400 milionów lat. I w tychże piaskowcach te skamieniałości zachowane są w sposób bardzo taki widoczny, bo no, to one są podkreślone białym kolorem. Sama skamieniałość jest biała, czy taka jasna, skała jest, tak jak mówię, czerwona, czy wiśniowa, czy taka szaro-czerwonawa, więc te skamieniałości widać w tej skale. No i tu mamy różne fragmenty pancerzy, czaszki kopalnych bezszczękowców, o których niedawno sobie mówiliśmy w trakcie całego wykładu właśnie dedykowanego tej grupie zwierząt. Ukraina słynie właśnie z tych faun pogranicza, powiedzmy, Syluru i Dewonu, czy właśnie wczesnego Dewonu, skąd znane są najpiękniej zachowane na świecie trójwymiarowe szczątki, czaszki, skamieniałości, całe szkielety, niekiedy właśnie takich pierwotnych faun kręgowcowych z okresu dewońskiego. Te stanowiska wyglądają w ten sposób. To też jest plansza, którą niedawno oglądaliśmy. Właśnie taka dolina rzeki, na górze rośnie sobie lasek, no a widzimy, że rzeka wyerodowała nam tutaj warstwy skalne, takie właśnie czerwono wiśniowe, czy miejscami czerwono szare w niektórych pakietach tych wyższych skały piaskowcowe, piaskowce, w których się te skamieniałości znajduje. Stan zachowania tych szczątków jest bardzo dobry. Tutaj nawet najmniejsze detale są zachowane i mamy czaszkę takiego bezszczękowca. Widzimy na górze po lewej stronie taki charakterystyczny kolec policzkowy, który sobie od takiej właśnie szerokiej tarczy głowowej odstaje, no ale widzimy, że na tej czaszce znajdują się tej tarczy głowowej różne drobniejsze elementy, jakieś mniejsze takie tarczki, mniejsze takie jakby łuseczki, to są elementy, które no, za życia zwierzęcia pokrywały właśnie jego ciało, więc stan zachowania jest tutaj niesłychanie dobry, to znaczy to jest jedno z takich naprawdę najlepszych miejsc, jeśli idzie o skamieniałości bezszczękowców pancernych i w ogóle faun kręgowcowych z pierwszej części okresu dewońskiego, tak sobie w uproszczeniu powiedzmy. No o tych bezszczękowcach to niedawno, tak jak mówię, rozmawialiśmy. To są głównie takie bardzo charakterystyczne osteostraki, czyli bezszczękowce, które się składały z takiej dużej tarczy głowowej, troszeczkę przypominającej może niekiedy tarczę głowową trylobitów, czyli no taka po prostu szeroka, płaska tarcza właśnie z tymi charakterystycznymi wypustkami biegnącymi od policzków, czyli takimi jakby kolcami policzkowymi. Bardzo to przypomina trylobita. Tryb życia pewnie podobny przynajmniej co do niektórych trylobitów one pędziły, bo to raczej były przydenne zwierzęta, które znajdowały pokarm przy dnie morza. Za tarczą głowową mamy parę płetw piersiowych. Swoją drogą unikatowa cecha, jeśli idzie o bezszczękowce. Raczej bezszczękowce no, kończyn jako takich nie posiadały, czy nie posiadają. No i dalej mamy już część tą tułowiową i oczywiście ogonową. Charakterystyczny dla osteostraków jest ogon. Płetwa ogonowa jest tutaj epicerkalna, czyli kręgosłup wnika w ten górny płat płetwy. Nie tylko takie bezszczękowce oczywiście w tych kamieniołomach czy jakichś łomikach właśnie w dolinie Dniestru, tam gdzie rzeka odsłania nam te stanowiska, nie tylko te osteostraki występują, bo cała paleta różnych innych bezszczękowców. Zainteresowanych odsyłam do wykładu o bezszczękowcach, bo tam szerzej mówiłem, jakie grupy bezszczękowców w ogóle występują i też jakie występują właśnie na ukraińskim Podolu. Natomiast, co ciekawe, oprócz bezszczękowców znajduje się w tychże piaskowcach również skamieniałości innej fauny. I tutaj mamy znowu kawałek tego charakterystycznego piaskowca Old Redowego. W ogóle ta nazwa to jest tak zwany Old Red Sandstone, czyli stary czerwony piaskowiec, która właśnie ma tutaj troszeczkę się kojarzyć z tym wiekiem, że to są jakieś bardzo stare skały mające powiedzmy około 400 milionów lat, czy te górne 300 kilkadziesiąt gdzieś tam z przełomu Syluru i Dewonu, czy z początku właśnie Dewonu. I w tych piaskowcach czasami się znajduje takie oto skamieniałości. To jest, widzimy, jakiś fragment jakiejś takiej tarczki kostnej. Troszeczkę może nam to przypominać fragment takiej tarczy głowowej osteostraka. Widzimy, że jest to taka szeroka tarczka, z jednej strony posiadająca wygięty ku tyłowi taki jakby szpikulec, taki coś na kształt tego kolca policzkowego u osteostraków, Ale kolcem policzkowym to to nie jest. Chociaż jest to rzeczywiście fragment egzoszkieletu pewnego zwierzęcia, mianowicie ryby, ale już takiej naprawdę ryby szczęki posiadającej, bowiem właśnie w tych piaskowcach czerwonych, dewońskich na Podolu znajduje się skamieniałości bardzo nietypowych plakodermów, czyli ryb pancernych, i tutaj ta skamieniałość należy do rodzaju Cuidanoviaspis, czasami się Cuждanoviaspis czyta, ale przeważnie raczej jak się spotkacie z takim typowo anglojęzycznym paleontologiem, to będzie mówił Cuidanoviaspis. Jest to plakoderm, więc ryba pancerna ryby, czy w ogóle plakoderma, czy w ogóle ryby nie przypominająca, bo tak jak tu napisałem, to jest taki plakoderm wielkorak, jest to ryba, ale kształtem ciała bardzo podobna do wielkoraków. O wielkorakach też sobie jakiś czas temu rozmawialiśmy. Przełom Syluru i Dewonu to jest jeszcze ta epoka, gdzie głównymi drapieżcami w takich szczególnie płytkich ekosystemach właśnie gdzieś blisko lądu, gdzie tak jak widzicie była to życie tętniło, bo właśnie ten Old Red Sandstone to będą tego typu środowiska. Blisko lądu to nie jest jakiś ocean czy morze, nie wiadomo gdzie. Jakieś blisko pewnie ujście jakiejś rzeki, może jakaś delta, może jakieś estuarium, dopływ zarówno wody, jak i materiału z lądu, jakieś tego typu środowiska takie bardziej brakiczne, o zmiennym zasoleniu. Tam właśnie sobie żyły te bezszczękowce i tam polowały na bezszczękowce właśnie te plakodermy Cuidanoviaspis oraz wielkoraki, czyli te wodne, takie płaskie stawonogi, przypominające trochę morskie skorpiony. I Cuidanoviaspis jest przykładem konwergencji ewolucyjnej. To jest ryba, która się kształtem ciała upodobniła właśnie do wielkoraków. Zwróćcie uwagę, że no tak jak mówię, takiego typowego plakoderma czy ryby to nie przypomina. Kształt ciała jest spłaszczony grzbietobrzusznie. No u ryb raczej ciało jest spłaszczone dwubocznie, prawda? U sporej grupy, szczególnie tych takich drapieżnych, typowo mięsożernych plakodermów, też tak będzie. Nie u wszystkich plakodermów, ale u tego rzędu Arthrodira, do którego Cuidanoviaspis należy. To są te typowe drapieżniki jak Dunkleosteus, jakiś tam Kokosteus, tego typu zwierzęta, tego typu ryby. No to plan budowy jest rybi. Ciało jest raczej, jeżeli już będzie miało jakieś elementy spłaszczone, to będą one spłaszczone dwubocznie. Tu mamy ciało tej ryby spłaszczone raczej grzbietobrzusznie. Ten pancerz jest stosunkowo płaski, z tyłu jest już taki bardziej wygrzbiecony, mamy płetwy wystające i przed płetwami piersiowymi właśnie sterczały z tego pancerza takie dwa zagięte mocno ku tyłowi haczykowate elementy przypominające kolce. To nie są takie prawdziwe kolce, tylko to są elementy pancerza. To jest fragment pancerza tak zakrzywiony, wygięty. On ma troszeczkę emitować albo jakiś kolec znajdujący się przed płetwą, albo wręcz dodatkową parę płetw, bo zwróćcie uwagę, że w skali z tymi płetwami piersiowymi, które są tuż za tymi kolcopodobnymi wyrostkami, no to te kolce są całkiem duże, są spore. Więc to ma być taka struktura, która miała nadawać przedniej części ciała tego Cuidanoviaspis, tej ryby, pewną opływowość. Jak z przodu był taki element zakrzywiony ku tyłowi, no to on ciął powietrze troszeczkę tak jak skrzydło samolotu, no to ten element ciął oczywiście nie powietrze, tylko wodę. Więc takie polujące gdzieś na bezszczękowce przy dnie morza drapieżniki, czy przy dnie jakiegoś zbiornika. Nieduże to były plakodermy, to nie były jakieś straszne olbrzymy, no takie powiedzmy do kilkudziesięciu centymetrów. Natomiast z kamieniałości tych Cuidanoviaspisów się tam znajduje w dużej liczbie i to są obok tych właśnie bezszczękowców pancernych najbardziej emblematyczni mieszkańcy, najbardziej emblematyczne skamieniałości początku okresu dewońskiego, które się na terenie Ukrainy odnajduje. Tak jak mówię, bardzo łatwo jest wypatrzeć te skamieniałości, bo są piękne, białe, mają kolor na tle takiego czerwonego piaskowca. Więc pierwsza rzecz, jeśli idzie o stanowiska paleontologiczne na terenie Ukrainy, to jest właśnie początek Dewonu i Old Red Sandstone, stary czerwony piaskowiec i skamieniałości bezszczękowców i ryb pancernych. I teraz przeskakujemy, taki duży przeskok robimy, przeskakujemy do Kenozoiku, bo tak jak powiedziałem, no lwia część tych stanowisk paleontologicznych w Ukrainie to będą właśnie stanowiska z ery kenozoicznej. To nie znaczy, że stanowisk na przykład mezozoicznych nie ma na terytorium Ukrainy, bo chociażby pokazywałem Wam kredę tuż przy granicy z Polską, ale chciałem wybrać te takie najciekawsze stanowiska, o których możemy sobie jak najwięcej takich po prostu ciekawostek i ważnych z naukowego punktu widzenia rzeczy opowiedzieć. A te stanowiska mezozoiczne, kredowe na przykład, czy też jurajskie, bo i takie są, no nie charakteryzują się jakimiś tutaj, że się tak wyrażę, nie wiadomo czym, jakimiś spektakularnymi czy ciekawymi tak paleontologicznie odkryciami czy skamieniałościami. Natomiast jeśli idzie o kenozoik, to tutaj sytuacja już jest zgoła inna. Ukraina właśnie kenozoikiem stoi, szczególnie jeśli chodzi o miocen, bo miocen to jest ten okres, gdzie południowo-wschodnia Europa była zalewana przez różne zbiorniki morskie związane z paratetydą, czyli takim olbrzymim czasami zbiornikiem morskim, czasami bardziej takim środowiskiem troszeczkę może jeziornym, to też zależy w którym momencie ewolucji, o którym momencie ewolucji tej paratetydy mówimy, ale generalnie był to taki wielki zbiornik, który od tutaj powiedzmy właśnie Ukrainy, Bałkanów, aż gdzieś tam po Kazachstan, sięgał do Polski również, w okolice Krakowa czy na południe Gór Świętokrzyskich ta paratetyda sięgała. Zbiornik o skomplikowanej paleogeografii, później Wam pokażę mapkę. I właśnie z paratetydy, konkretnie z jej mioceńskiego etapu ewolucji, zapis kopalny na terytorium Ukrainy jest niesłychanie bogaty. I tutaj jedno z takich najciekawszych miejsc to są generalnie stanowiska związane z fauną rafową i całkiem niedaleko, jak widzicie, od granicy z Polską, mniej więcej 100 km na wschód od Lwowa, czy powiedzmy na, no tak, na wschód, może troszeczkę południowy wschód od Lwowa w okolicach Tarnopola, tam znajduje się miejscowość, która się nazywa Maksymówka, po polsku Maksymówka, i tam występują pięknie zachowane mioceńskie rafy właśnie, czy jakieś płytkie środowiska morskie tejże paratetyty. To wygląda tak. W ogóle wspomniałem na poprzednim wykładzie, że kiedy będziemy omawiali stanowiska paleontologiczne Ukrainy, to będzie tutaj kilka akcentów polskich. I rzeczywiście takie akcenty dzisiaj Wam przedstawię. Siłą rzeczy, no, zachodnia Ukraina to była kiedyś Polska i nawet z czasów już takich całkowicie, no, nam współczesnych, polscy badacze, geolodzy, paleontolodzy, Polacy na teren Ukrainy się zapuszczali i do dzisiaj współpracę z badaczami ukraińskimi prowadzą na terenie właśnie Ukrainy. No i to jest środowiska mioceńskie, rafowe, to jest jeden z tych przypadków. Tutaj widzicie zdjęcie z pracy profesora Radwańskiego. Profesor Andrzej Radwański, już świętej pamięci, profesor Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, który, no, że się tak wyrażę, wyszkolił cały sztab dzisiaj pracowników naukowych, naukowców, paleontologów, geologów, prowadził badania między innymi na terytorium zachodniej Ukrainy. I to jest zdjęcie z jego pracy z 2006 roku, gdzie widzimy taki kamieniołom w okolicach właśnie Tarnopola, w tej Maksymówce, gdzie mamy takie bloki zbudowane z raf mioceńskich. Jak się przyjrzymy kawałkowi takiej rafy, no to jest jakiś taki na pierwszy rzut oka anonimowy zlep, w którym są różne rzeczy, ale kiedy się przyjrzymy, to no, rozpoznamy tutaj pewne charakterystyczne elementy. To znaczy zwróćcie uwagę, że ten taki duży element na górze, pokryty takimi bulwami, to jest pancerz kraba. To jest krab, mioceński krab. Od jednej i od drugiej strony odstają mu zresztą szczypce. Mamy parę szczypiec takiego kraba. Pięknie zachowane te mioceńskie kraby się tam znajduje. Zresztą, jeżeli teraz się przyjrzymy temu fragmentowi rafy ukraińskiej, to zwrócimy uwagę, że tam jest więcej tych krabów. Po lewej stronie mamy od strony grzbietowej fragment tego pancerza. Z samej prawej strony mamy też pancerz kraba, tylko odwrócony, że się tak wyrażę, brzuszkiem do góry. I tam tych krabów jest całkiem sporo. Te rafy wyglądają tak. No to jest takie zdjęcia też z pracy Radwańskiego i innych, gdzie mamy fragmenty tych wapieni rafowych. One są tak charakterystycznie pociapane. Zwróćcie uwagę na ten górny, na górne zdjęcie, gdzie są takie dziwne, nieregularne korytarzyki w nich podrążone. To są korytarze pozostawione przez faunę, również skorupiakową, konkretnie przez krewetki. I więc to była taka rafa, na której dużo się działo. Dużo skorupiaków sobie chodziło po tej rafie. No, mamy zarówno i skamieniałości samych tych krabów, jak widzimy, jak i skamieniałości śladowe pozostałości po innych skorupiakach, w tym wypadku krewetkach. Krewetki to są w ogóle takie zwierzęta, które bardzo lubią drążyć nory, lubią kopać tunele, lubią żyć pod dnem morza i ogromna paleta skamieniałości śladowych, śladów drążenia, rycia w osadzie, w bardzo różnym podłożu jest znajdowana przez paleontologów w postaci skamieniałości śladowych. To są właśnie skamieniałości pozostawione przez takie kopalne krewetki i tamte rafy mioceńskie są całe, no jak widzicie, podrążone przez tego typu skorupiakową faunę, więc jak ktoś się interesuje kopalnymi skorupiakami, no to zapraszam na teren zachodniej Ukrainy, niedaleko od Lwowa, tam takie piękne rafy mioceńskie można oglądać i można ich mieszkańców śledzić i badać. Pozostając w temacie miocenu, mało kto wie, tak mi się wydaje, ale Ukraina słynie z niesłychanie bogatych faun kręgowców morskich właśnie z miocenu, więc Ukraina jest to taki kraj, gdzie można badać na dużą skalę ewolucję na przykład ssaków morskich, mioceński etap ewolucji wielorybów chociażby, chociaż jak się zaraz okaże, nie tylko. I tutaj znowu mamy mapę Ukrainy, gdzie mamy pozaznaczane stanowiska paleontologiczne z fauną kręgowców morskich miocenu, mających od kilkunastu do kilku milionów lat. Na czerwono to są te, powiedzmy, na stan z roku 2020 nowo odkryte stanowiska. Te żółtymi kropeczkami pozaznaczane to są stanowiska już znane wcześniej, przed rokiem 2020. No ale jak widzicie, tych stanowisk sporo jest i głównie one znajdują się w południowo-zachodniej Ukrainie. Widzimy na dole z lewej strony mapki Łuk Karpat. Więc no, przed pole Karpat, tam się znajduje najwięcej tych stanowisk. Jedno jest, powiedzmy, w północno-zachodniej Ukrainie, no i dwa gdzieś tam nad Morzem Azowskim niedaleko. Natomiast najwięcej to jest rzeczywiście ta zachodnia Ukraina. I tutaj będę pokazywał Wam teraz zdjęcia z pracy z 2020 roku. To jest praca takiego międzynarodowego zespołu, ale głównie ukraińsko-polskiego jednak, w skład którego wchodził m.in. dr Marcin Górka, pracownik Wydziału Geologii Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją drogą właśnie były podopieczny profesora Radwańskiego, więc on kontynuuje te badania na terenie Ukrainy i zajmuje się różnymi skamieniałościami, tymi rafowymi też, ale i właśnie w takie tematy kręgowców morskich się tutaj kolega dr Górka wszedł. No i prawda, pomyślelibyście, że tak stosunkowo niedaleko od naszej granicy tyle będzie stanowisk z jakąś fauną kręgowców morskich, mioceńskich, a tu się okazuje, że ich trochę jest. No ryby. Ryb, tam jest niesłychane bogactwo. Zwróćcie uwagę, stan zachowania jest w zasadzie perfekcyjny, prawda? Mamy kompletne szkielety tych ryb. Mamy i poniżej jakieś izolowane fragmenty pod G. Mamy, to jest żuchwa, zdaje się, po prostu jakiejś ryby. No ale pod F, czy pod B, czy pod A, czy pod E, czy pod I mamy kompletne szkielety ryb. Wszystko pięknie zachowane, artykułowane. Troszeczkę może to przypominać szkielety niektórych ryb, również kenozoicznych, które się znajduje w Polsce, właśnie w Karpatach. Chociaż te są troszeczkę młodsze, bo te są mioceńskie, te nasze polskie są raczej eoceńsko-oligoceńskie, ale stan zachowania jest bardzo podobny. Pięknie zachowane, kompletne ryby. Całą anatomię szkieletu ryb mioceńskich można badać, więc jeśli o to chodzi, to to również ryby miuceńskie, to zapraszam na teren Ukrainy. No, ale nie tylko ryby, tak jak mówiłem, tam miocen to jest w ogóle taki bardzo ważny, bardzo taki ciekawy etap z ewolucji ssaków morskich. To jest taka epoka, gdzie może ssaki morskie nie rosły tak wielkie jak dzisiaj, nie było takich olbrzymich waleni, na przykład mających po 12 czy metrów, czy kilkanaście, czy tam powyżej 20, jak potwór błękitny. Natomiast wydaje mi się, że różnorodność biologiczna była ich jednak troszeczkę większa i wykazywały większe spektrum adaptacji. Różne ciekawe formy. W miocenie na przykład były takie ciekawe delfiny z bardzo długimi szczękami, bardzo takie kształtem ciała przypominające dzisiejszego marlina czy włócznika, szybko pływające. No dzisiaj takich delfinów raczej nie ma. Ale zanim do delfinów, to ssaki płetwonogie. No i mamy na przykład fragment szkieletu foki, tutaj pozaznaczane elementy. Mamy gdzieś tam, tu widzimy, że jest humerus, radius ulna, no to mamy przednią kończynę, przednią płetwę, skapula, czyli łopatka, jakiś, więc tu fragment i kończyny, i pasa barkowego. No takie foki miocęńskie z Ukrainy to na przykład taki Monachopsis. Nieduża foczka, i tutaj znowu taka anegdotka związana z doktorem Górką, o którym wspomniałem. Kiedyś opowiadał mi, jak właśnie wrócił dopiero z jednej z takich eskapad na teren Ukrainy, gdzie z Ukraińcami wykopywali akurat kompletny szkielet takiej miocęńskiej foki. No i tak się składa, że ssaki płetwonogie. Na pewno dzisiaj wiem, że morsy, ale generalnie to jest cecha powszechna u ssaków płetwonogich, a u kopalnych form również występowała, to jest obecność szkieletu penisa. Samce płetwonogich mają kość penisa, no i wykopali ten szkielet miocęńskiej foki i on miał kość penisa, która była złamana i zrośnięta. No, to widać po prostu, jak kość się złamie i zrośnie, to zostaje po tym ślad. No i pamiętam, jak Marcin Górka opowiadał, że jak to zobaczył, to aż poczuł ten ból. Także no, tyle w temacie, jeśli idzie o przygody fok w miocenie. Co tam się działo ciekawego z tą foką, to się możemy tylko oczywiście domyślać. Tak jak widzimy, no ta nieduża, ale no, też jest taki ciekawy moment w ewolucji płetwonogich, kiedy one dopiero zaczynają wchodzić do morza i tutaj ich ewolucję można badać. Ale oczywiście foki to nie wszystko. W tych miocęńskich stanowiskach występują również skamieniałości waleni. I tutaj mamy taki przegląd różnych właśnie okazów. To są w większości kręgi. Tutaj to, co mamy pokazane na tej planszy, to zdaje się, że to wszystko są kręgi, ale są oczywiście i żebra, są zęby, są fragmenty czaszek, są fragmenty kończyn, są również i bardziej kompletne znaleziska. No i miocen to jest oczywiście ten okres, kiedy zaczęła się na dobrą sprawę epoka wielorybów, takich nowoczesnych fiszbinowców i zębowców. No i na terenie Ukrainy, właśnie z tych stanowisk miocęńskich, znany jest taki zębowiec Kentriodon, bardzo przypominający po prostu z takiego, no, dzisiejszego jakiegoś delfina. Zresztą skamieniałości tych Kentriodonów też są i z południa Gór Świętokrzyskich znane, więc zębowce. Walenie, które posiadały zęby. Nieduże te delfiny były, natomiast trzeba wam wiedzieć, że znane są z terenu Ukrainy również i zęby większych zębowców, między innymi przodków dzisiejszych kaszalotów, czy takich prakuzynów dzisiejszych kaszalotów, dużych drapieżników, ale to są jakieś pojedyncze znaleziska zębów, ale są tego typu skamieniałości w miocęńskiej faunie, więc okazuje się, że Ukraina, i to taka stosunkowo nieodległa Ukraina, ta zachodnia Ukraina, południowo-zachodnia, to jest teren, gdzie bardzo bogate są stanowiska z fauną waleni i gdzie ewolucje tych zwierząt, szczególnie właśnie w epoce miocenu, którą śmiało możemy nazwać epoką wielorybów, gdzie tam się działy z nimi najciekawsze rzeczy i można to niedaleko za naszymi granicami studiować. Oprócz zębowców występują tam również i fiszbinowce, bo generalnie walenie w którymś momencie, gdzieś na przełomie eocenu i oligocenu najprawdopodobniej, podzieliły się na dwie linie rozwojowe, na zębowce i na fiszbinowce. Zębowce, wbrew pozorom, to nie są te, które posiadają zęby, tylko takie, które mają zdolność do echolokacji. A to, że zęby posiadają, to jest zupełnie inna historia. No ale druga gałąź to są fiszbinowce, czyli te, które posiadają fiszbiny i odżywiają się na zasadzie odcedzania drobnej zwierzyny z toni wodnej. No i mamy taki rodzaj cetoterium w skali z człowiekiem pokazany, nieduży waleń, bo tak jak mówię, większość waleni w miocenie nie osiągała jakichś spektakularnych rozmiarów, po 10 czy po kilkanaście metrów. Przeważająca większość to były formy takie mające po kilka metrów. Szkielet takiego, nawet udało się całego tego walenia cetoterium, takiego fiszbinowca, zmontować. Zwróćcie uwagę, że u niego troszeczkę proporcje ciała są zaburzone. To znaczy głowa jest oczywiście cały czas taka duża, przypomina głowę dzisiejszych fiszbinowców, ale przednie kończyny, płetwy piersiowe, są wydłużone względem do długości całego ciała. U dzisiejszych waleni, u dzisiejszych fiszbinowców te płetwy będą znacznie krótsze. No i właśnie ogon wydaje się być krótszy niż powinien. No bo to jest jeszcze miocen, troszeczkę inny moment właśnie w ewolucji, gdzie te proporcje poszczególnych części ciała tych fiszbinowców były inne niż ma to miejsce dzisiaj. Natomiast z wyglądu pewnie to zwierzę przypominało takiego troszeczkę, nazwijmy to sobie, karłowatego jakby walenia, karłowatego, no jakiegoś dzisiaj, nie wiem, finwala, czy może pływacza szarego. I tak jak mówię, skamieniałości tych fiszbinowców znajduje się tam sporo. To są takie zwierzęta, które sobie pływały, no właśnie, w tym zbiorniku paratetyckim. I tutaj zobaczcie paleogeografię, jak to wyglądało. Mamy pozaznaczone te najbardziej charakterystyczne miasta, czyli mamy punkty orientacyjne jak Kraków, mamy Kijów, więc widzimy, że te stanowiska, o których mówimy w zachodniej Ukrainie, znajdują się na południowy zachód od Kijowa. To jest to miejsce właśnie między Krakowem a Kijowem, powiedzmy, gdzie jest dużo tych kropek. To są te wszystkie stanowiska mioceńskie z faunami kręgowców morskich, tam gdzie znajduje się szkielety tych czy waleni, czy fok, czy ryb. Sam zbiornik paratetycki sięgał oczywiście dużo, dużo dalej na wschód, aż za teren dzisiejszego Morza Kaspijskiego. I w tych regionach również się skamieniałości tych faun kręgowców morskich znajduje, więc to jest z tymi czerwonymi strzałkami pozaznaczane, gdzie te fauny sobie migrowały, w które regiony tego zbiornika paratetyckiego. Nie jest to zaznaczone, co prawda, na tej planszy, ale również i bardzo podobne fauny znajduje się na południu województwa świętokrzyskiego, między innymi w Pińczowie, tam gdzie taki słynny wapień Pińczak występuje, bardzo charakterystyczna świętokrzyska skała, tam w tamtejszych kamieniołomach, no, czyli powiedzmy tak, no, między Kielcami a Krakowem, tam to jest ta, powiedzmy, najbardziej północno-zachodnia część tego zbiornika paratetyckiego. Tam te fauny, a przynajmniej bardzo podobne fauny, może nie identyczne, ale bardzo podobne, walenie, delfiny, czy fiszbinowce, zębowce, delfiny, morświny również, jakieś zęby rekinów, zęby krokodyli, również to występuje, ale widzimy, że rzeczywiście takie zagłębie to jest ta południowo-zachodnia Ukraina, czyli gdzieś, powiedzmy, na południowy zachód od Kijowa, tam tych stanowisk jest szczególnie dużo, no i później w okolicach Morza Azowskiego też troszeczkę tego typu złóż kostnych się znajduje, ale widzimy po tej mapie, że ten zbiornik no, w tym momencie w miocenie był już taki bardzo izolowany od Oceanu Tetydy, który jeszcze gdzieś tam znajdował się na południu, mniej więcej w tym regionie, gdzie dzisiaj jest Morze Śródziemne, no to tutaj mamy tę paratetydę, która pokrywa teren w zasadzie całego Morza Czarnego, teren Morza Kaspijskiego, jeszcze tereny na wschód i na północ od Morza Kaspijskiego, właśnie tereny zachodniej i południowej Ukrainy, aż tutaj gdzieś na północy po Polskę, ale również i teren dzisiejszych Węgier. Tam to już w ogóle był taki, zwróćcie uwagę, bardzo odizolowany fragment, takie cienkie Cienkie. Wąskie znaczy się cieśniny, jakieś wyspy. Bardzo, bardzo taki skomplikowany układ paleogeograficzny. No ciekawie to wygląda. Te fauny sobie gdzieś tutaj wpływały, migrowały i żyły w tych takich płytkich właśnie zbiornikach. Taka wielka zatoka, która się ciągnęła, jak widzimy, od właśnie tego południowych krańców Kijowa, gdzieś tam po Kraków, po południe Świętokrzyskiego. To była taka zatoka, myślę, gdzie było im dobrze żyć i skamieniałości tych zwierząt, tych kręgowców, waleni, ssaków płetwonogich, ryb się znajduje. Więc jak badać ewolucję miocenskich waleni na przykład, czy fok, no to znowu zachodnia Ukraina. I przeskakujemy teraz jeszcze bliżej naszych czasów i dochodzimy do czwartorzędu. No i to jest to chyba najsłynniejsze odkrycie paleontologiczne na terenie dzisiejszej Ukrainy. To jest generalnie megafauna ze Staruni. I to są znaleziska, napisałem ogólnie megafauna, chociaż pewnie najsłynniejszy jest ten już emblematyczny nosorożec włochaty ze Staruni. Tutaj macie zdjęcie okazu, który jest do oglądania w Muzeum Przyrodniczym w Krakowie, bo no, kiedy te zwierzęta były znajdowane, aha, bo mówię, że dlaczego megafauna? Dlatego, że to nie tylko jest nosorożec, ale również i skamieniałości mamutów były tam znalezione w Staruni. Starunia to jest miejscowość, która dzisiaj jest w zachodniej Ukrainie. To jest, powiedzmy, to są okolice Lwowa. Natomiast w latach 20. ubiegłego wieku i wcześniej, no to był teren Polski. I tam właśnie badacze znajdowali w tak zwanym ozokerycie, czyli wosku ziemnym. To jest taka no, czarna, smolista substancja. Dla uproszczenia możemy sobie ją wyobrażać jak taką smołę. Tamte zwierzęta po prostu wpadały i się konserwowały. Dzięki temu ta substancja smolista ma takie właściwości, że tkanki miękkie się perfekcyjnie zachowują. Kiedyś opowiadałem Wam przy różnych okazjach o takich stanowiskach z Rancha La Brea w Kalifornii, gdzie również pleistoceńska fauna, tam i mamuty, i wielkie naziemne leniwce, i koty szablozębne, i jakieś wilki straszne, i wielkie kondory, tego typu megafauna występowała w bardzo podobnym typie no, osadu, jakby nie patrzeć, czyli w takiej czarnej, smolistej substancji. Tutaj właśnie okolice Staruni, dziś zachodnia Ukraina, to były bardzo podobne warunki, takie smoliste jakby no, wysięki, wytryski, tak sobie to nazwijmy. Jak ktoś miał pecha, wpadł tam jakiś mamut albo nosorożec włochaty, to się idealnie konserwował. Ten nosorożec ze Staruni, który jest do oglądania w Krakowie, to jest tak zwany drugi nosorożec ze Staruni, bo pierwszy został znaleziony jeszcze w 1907 roku i on niestety no, nie jest tym, jakby został, on został znaleziony w ogóle razem z mamutem. Ale mamut również był zachowany z częściami miękkimi, ale został niestety został zniszczony po prostu w trakcie wydobycia. Natomiast ten to jest ten słynny tak zwany drugi nosorożec ze Staruni. On był znaleziony w ten sposób, czyli jest w takim jakby skurczu pośmiertnym zachowany. Ten oryginał możecie oglądać, tak jak mówię, w muzeum w Krakowie, bo te okazy były znalezione na terenie Staruni, ale zostały przetransportowane do Krakowa, tam były poddawane badaniom. Ten drugi okaz został znaleziony już później, bo tak jak mówię, w latach 20. ubiegłego wieku. Coś tam udało się powiedzieć dzięki tym unikatowym stanom zachowania ze Staruni, jak wyglądały nosorożce włochate, bo jest zachowana skóra. Nie ma zachowanych włosów. Niestety włosy przez ten ozokeryt no, odpadły. Natomiast skóra jest zachowana, mięśnie są zachowane. Elementy tkanek wewnętrznych również, chociaż on z jednej strony niestety powstała dziura w ciele tego nosorożca i większość wnętrzności po prostu wypłynęła. Natomiast częściowo tam się wiem, że jakieś elementy wewnętrzne zachowały, więc no, coś tam wiemy dzięki temu o tych nosorożcach pleistoceńskich. Ten, który jest do oglądania w Krakowie, czyli ten drugi nosorożec ze Staruni, nie ma zachowanych rogów. Pierwszy nosorożec ze Staruni był odnaleziony z zachowanymi rogami, co jest niesłychanie ważną i unikatową skamieniałością, dlatego jak pewnie już wiecie, róg nosorożca to nie jest kość, przynajmniej nosorożca włochatego, ale i nosorożców współczesnych, to nie jest kość, tylko to jest keratyna. To jest ta tkanka, która buduje nasze paznokcie i włosy. Więc jest to tkanka, która się tak naprawdę bardzo, bardzo szybko rozkłada po śmierci. Zwykle, jak mamy skamieniałości nosorożców włochatych, które przecież licznie zamieszkiwały Eurazję w trakcie Pleistocenu, no to się znajdują, jak znajdujemy czaszkę, to tam nie ma rogów, mamy tylko takie pola w miejscach, gdzie te rogi się znajdowały. Więc my mniej więcej widzimy, jaki kształt miał róg, gdzie był, jaki miał przekrój, jakieś tam cechy o długości, generalnie geometrii, morfologii tego rogu, można powiedzieć, po takim przyczepie. Natomiast fajnie by było mieć cały ten róg. No, na tym pierwszym nosorożcu ze Staruni ten róg się zachował, u tego drugiego, który jest w Krakowie, już niestety nie. Więc on był znaleziony w ten sposób, w takim skurczu właśnie. No, to chyba nie było zbyt przyjemne umieranie. Tu mamy takie zdjęcie historyczne, jak to wyglądało w momencie, kiedy go wydobyto. To takie naprawdę unikatowe zdjęcie, gdzie widzicie, że on jeszcze jest tak częściowo. Możemy rozpoznać gdzieś tam kopytko. Widzimy po lewej stronie charakterystyczną tą taką nóżkę nosorożca. A tu już ładnie odrestaurowany, jak on wyglądał. To mniej więcej no, podobnie to wygląda dzisiaj właśnie w Krakowie. Więc jak ktoś chce zobaczyć prawdziwego nosorożca, tego włochatego ze Staruni i zrekonstruowany model, jak to zwierzę wyglądało za życia, no to zapraszam właśnie do Muzeum Przyrodniczego w Krakowie. I to jest chyba to najsłynniejsze odkrycie paleontologiczne, dokonane tak naprawdę przez Polaków i przewiezione no, do Krakowa, dzisiaj do oglądania, tak jak mówię, w Mieście Królów, ale no, tak formalnie z okolicy Lwowa, no to dzisiaj jest to oczywiście Ukraina, więc traktujemy to jako owoc no, ziemi ukraińskiej, jako stanowisko paleontologiczne dzisiaj znajdujące się na terenie właśnie naszych sąsiadów, czyli na terenie Ukrainy. Ale do oglądania w Polsce, więc tak jak mówiłem, tu i ówdzie takie polskie smaczki udało mi się dzisiaj przemycić. No i słuchajcie, mam jeszcze do Was na koniec taką małą ciekawostkę, bo to jest też rzecz, o której się raczej nie mówi. Natomiast, tak jak mówię, Ukraina to jest głównie kenozoik. I są w północnej i północno-wschodniej części Ukrainy, mniej więcej no, na północny wschód od Kijowa, są wychodnie Eocenu. Czyli około powiedzmy 40-30 kilka milionów lat, tak datowane skały, osady morskie. I co ciekawe, w tych skałach znajduje się niekiedy skamieniałości prawaleni. Więc tu już czujecie, że doszliśmy przed chwilą do czwartorzędu, ale ja na koniec jeszcze tak na chwilkę wracam sobie do Eocenu, bo to taki ciekawy smaczek na zakończenie prezentacji. I znajduje się tam, w tych skałach eoceńskich, skamieniałości prawaleni. Konkretnie kuzynów tych słynnych bazylozaurów, o których też przy różnych okazjach miałem szansę Wam opowiadać. No, bazylozaury, jak wyglądały, to mamy to pokazane po prawej stronie. To były takie prawalenie, jeszcze nie zębowce ani nie fiszbinowce. To jest ta taka linia, z której właśnie zębowce i fiszbinowce się wykształciły, mimo że bazylozaury zęby jak najbardziej posiadały. Te najbardziej charakterystyczne szczątki bazylozaurów i ich kuzynów znane są z terenu Sahary, z terenu właśnie Egiptu, z terenu Jordanii, z terenu Stanów Zjednoczonych, południowo-wschodnie Stany Zjednoczone, Louisiana, Alabama, ale i kilka lat temu również na terenie Antarktyki, na wyspach u wybrzeży Antarktydy były znalezione skamieniałości tych prawaleni, więc one najprawdopodobniej miały zasięg geograficzny dużo szerszy niż ta Sahara, z którą my te zwierzęta kojarzymy, czy powiedzmy południe Stanów, południowy zachód Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. No i okazuje się, że mamy z 2014 roku zęby kuzynów bazylozaurów. To może nie jest rodzaj bazylozaurus, ale zwierzę, które wyglądało najprawdopodobniej bardzo podobnie, bo te wszystkie prawalenie Archaeoceti to były zwierzęta, które wyglądały, że się tak wyrażę, na jedno kopyto, czyli były generalnie bardzo podobne, więc miały tego typu plan budowy. wężowo wyciągnięte. Klimat był dużo cieplejszy, więc jeszcze nie musiały mieć tej grubej warstwy tkanki tłuszczowej jak dzisiejsze walenie. Stosunkowo małe głowy, para przednich płetw, ale i para malutkich tylnych płetewek jeszcze wystających z ciała, więc no, czy to dzisiejszych, czy tych mioceńskich waleni, te prawalenie w zasadzie w niczym nie przypominają, a i ich uzębienie zupełnie nie przypomina uzębienia dzisiejszych zębowców. Na przykład u zębowców, na przykład u tego ketriodona, tego delfina mioceńskiego, którego wam pokazałem, ale i u dzisiejszej orki czy dzisiejszych delfinów, uzębienie jest proste. To znaczy na długości całej szczęki zęby mają mniej więcej podobny kształt. Oczywiście będą tam jakieś subtelne różnice, ale generalnie są to zęby takie stożkowate i lekko wygięte w kształcie, powiedzmy, banana. Są to zęby chwytne, jeśli chodzi o funkcję. Natomiast u tych prawaleni, u bazylozaura i jego kuzyna, którego skamieniałości właśnie na terenie Ukrainy znaleziono, to jest rodzaj basilotritus. Te zęby wyglądają w ten sposób, że rzeczywiście z przodu paszczy są takie wygięte, bananokształtne zęby chwytne i to są zęby, które tutaj mamy na tym obrazku z lewej strony, najbardziej po lewej stronie, więc to są te zęby z przodu pyska. Natomiast z prawej mamy już takie zęby na przykład z dwoma korzeniami i z wierzchołkiem, który miał wiele ząbków. Czyli takie szerokie zęby o wielu wierzchołkach i o dwóch korzeniach. To są już zęby, które były z tyłu paszczy i raczej służyły do zgniatania, do miażdżenia ofiar, bo wiemy, że generalnie bazylozaury i ich kuzyni miały niesłychanie silny zgryz, najsilniejszy wśród ssaków, czy to współczesnych, czy kopalnych. No, przynajmniej jeśli chodzi o tego najbardziej typowego przedstawiciela, czyli bazylozaura, ale podejrzewam, że jego kuzyni mieli to bardzo podobnie wykształcone. No i takie zęby właśnie w północnej Ukrainie się znajduje, więc taka ciekawostka. Stosunkowo niedaleko od nas, w skałach eoceńskich, skamieniałości, no może nie bazylozaurów, ale bardzo podobnych zwierząt, takich kuzynów bazylozaura z tego samego etapu ewolucji się znajduje, jak właśnie bazylozaur, czy jakiś dorudon, czy tego typu walenie. Więc tak jak mówię, tymi waleniami okazuje się, że czy to mioceńskimi, czy starszymi, Ukraina stoi. Miejmy nadzieję, że Ukraińcy i nie tylko, bo jak widzicie i Polacy, i oczywiście naukowcy z innych krajów, ze stanowisk paleontologicznych tego kraju czerpią garściami. Miejmy nadzieję, że będzie to już w niedalekiej przyszłości możliwe, aby to kontynuować. I moi drodzy, to jest tyle. I mógłbym tutaj jeszcze dodać parę innych stanowisk, ale stwierdziłem, że będę wybierał, tak jak mówię, do tych wykładów o konkretnych państwach te najciekawsze albo takie w jakiś sposób mniej znane miejsca i odkrycia. Więc jeśli chodzi o Ukrainę, to pewnie, no tak jak mówię, te dewońskie bezszczękowce, megafauna ze Staruni i te wszystkie mioceńskie środowiska, czy to rafowe, czy te bardziej związane z kręgowcami, to są te najbardziej emblematyczne stanowiska paleontologiczne, jeśli chodzi o właśnie Ukrainę. Dobra, zobaczmy, co tam pisaliście. Proszę, zdrówko. Do tego są kaniony rzek spływających do Dniestru, takich jak Zbrucz, Seret, Smotrycz i tak dalej, Dominika Krupińska. No tak, tak, rzeczywiście tam wszystkie te stanowiska dewońskie, to one są, to jest, ja powiedziałem, Dniestr, ale to też one są w tych różnych innych rzekach, które gdzieś tam spływają, powiedzmy, do Dniestru. Te rzeki po prostu erodują takie kaniony w zasadzie i w tychże, w ścianach tych kanionów, ale tak jak mówię, i w jakichś małych łomikach, małych odsłonięciach geologicznych, które są gdzieś tam nieopodal dolin rzecznych, tam te skamieniałości dewońskie, można ich tam szukać. Czy zostaną w zapisie kopalnym jakieś ślady po katastrofie w Czarnobylu? Jeśli, to na jak długo? Kawa z mlekiem. Odpowiedź brzmi: nie wiadomo. Nie wiadomo dlatego, że nie mamy z czym tego porównać troszeczkę. To znaczy, generalnie po jakichś zjawiskach związanych z nasiloną radiacją powinny pozostać ślady w glebie, w skałach. Natomiast na jak długo tego typu zdarzenie, jak katastrofa właśnie tej elektrowni czarnobylskiej, na jak długo coś takiego by mogło pozostawić swój sygnał geologiczny, że się tak wyrażę, to tego nie wiem i podejrzewam, że mało kto wie. Nie mamy z czym tego porównać. Nie mamy podobnej katastrofy radiacyjnej gdzieś w przeszłości. Myślę, że to jakieś bardzo takie no, szczegółowe badania geochemiczne trzeba było poprowadzić, żeby przynajmniej móc coś spekulować na ten temat. Czemu zwierzęta nie dążą do wszystkożerności? Raczej pozytywnie by to wpłynęło. Polska wydra zadaje pytanie. Czy ja wiem, czy nie? Znaczy, to jest tak. To wszystko zależy od kontekstu i od warunków środowiskowych. Jeżeli akurat będą te warunki sprzyjały temu, żeby powstała wszystkożerność, to ja tutaj parę razy opowiadałem o takich zwierzętach jak na przykład krokodyle kopalne czy krokodylomorfy, u których powstała w mezozoiku wszystko, na przykład roślinożerność, ale więc akurat roślinożerność, okej. Okay. Ale wyobrażam sobie, że do wszystkożerności. Też jest chyba tak, że niektóre grupy zwierząt są z jakiegoś powodu bardziej predysponowane do tego. Ssaki na przykład, wydaje mi się, że dużo łatwiej jest im wszystkożerność osiągać niż na przykład gadom. Dinozaurom może faktycznie ciężej by było wszystkożerność niż ssakom. Ale właśnie ssaki, no niektóre ptaki, no to już myślę, że u ssaków całkiem popularna jest wszystkożerność. Gdzie obecnie w Ukrainie występują warunki odpowiednie do powstawania skamieniałości? Pan piłka nożna. Czyli gdzie dzisiaj się na terenie Ukrainy mogą skamieniałości tworzyć? W basenie Morza Czarnego. I to jest najlepsza odpowiedź. Morze Czarne cierpi, o ile mogę się tak wyrazić, na obecność takich stref beztlenowych. Tam często na dnie morza dochodzi do powstawania warstw, gdzie nie ma tlenu, gdzie jest niedobór tlenu. Tam fauna ta morska u wybrzeży Ukrainy właśnie, powiedzmy u ukraińskich wybrzeży Morza Czarnego, tam będą chyba najlepsze warunki, bo taka kontynentalna Ukraina to chyba nie jest najlepszym miejscem, żeby się tam skamieniałości tworzyły. Wschód to mamy głównie stepy. Południowy, zachód i Krym to są góry. Północny zachód to są lasy i częściowo bagna, więc ewentualnie te bagna w północno-zachodniej części. Ale najlepiej Morze Czarne. Tam rzeczywiście w takiej strefie beztlenowej jakaś rybka, jak sobie wpadnie, to jest szansa, że się dobrze zachowa. Więc zresztą Morze Czarne, jak po dzisiejszym wykładzie już wiecie, jest pozostałością po właśnie zbiorniku paratetyckim. Więc tak naprawdę no, jest to przedłużenie tej historii, która się tutaj, no, jak widzieliśmy. Która no, tego zbiornika, który jeszcze w miocenie pokrywał i tą dzisiaj kontynentalną część Ukrainy. Więc Morze Czarne. Taka jest odpowiedź. Czy kujdanowiaspis można także znaleźć w Polsce? Pan piłka nożna. Można i są skamieniałości kujdanowiaspis znajdowane na terenie Gór Świętokrzyskich. W tak zwanym piaskowcu plakodermowym. Tam takie tarczki, też te fragmenty z tymi kolcami, nazwijmy to sobie kolcami wystającymi na boki, tam również się znajduje. Więc te fauny i tam również i bezszczękowce, więc bardzo podobne fauny w Dewonie, we wczesnym Dewonie pływały sobie od Podola aż po Góry Świętokrzyskie. Zresztą w Dewonie to był powiedzmy to był szelf jednego lądu. I to było również bardzo blisko, tak jak dzisiaj. Więc no te zwierzątka sobie pływały od Gór Świętokrzyskich, dzisiejszych, po właśnie ukraińskie Podole. Może odcinek o ewolucji dawnych grzybów. Jak powstała mikoryza? Albo jak zmieniło się na przestrzeni okresów paleontologicznych? Zorka zadaje pytanie. Myślę, że to byłby bardzo krótki wykład, bo zapis kopalnych grzybów jest bardzo ubogi, niestety. Więc o grzybach myślę, że to jest troszeczkę za mało. Mało wiemy o kopalnych grzybach. Coś tam ostatnio udało mi się przemycić na wykładzie o wyjściu roślin na ląd. Tam przy okazji też trochę o grzybach powiedziałem, ale tak ogólnie, no, grzyby to trochę mało paleontologiczny temat. Nie mówię, że ich w ogóle nie ma, ale jednak jest to dosyć uboga grupa, jeśli chodzi o skamieniałości. Ciepłość jest, może czas na obiecany wypad w plener Gonzo Golf. My właśnie rozmawialiśmy tu z obecnym Krzysztofem na ten temat przed wykładem. No i pewnie jakoś na przełomie maja i czerwca się doczekacie takiego wypadu w plener. Jeszcze nie wiemy, czy to będzie live, czy to będzie z puszki, bo chyba troszkę łatwiej będzie nam zrobić taki wykład, nagrać go wcześniej i wam puścić. I na przykład, no, ja na czacie będę wam odpowiadał na pytania. Ale myślę, że w przypadku tego obiecanego na siłowa dużo łatwiej nam będzie zrealizować taki wykład, jak go nagramy wcześniej. Więc myślę, że na przełomie maja i czerwca możecie się takiego wypadu terenowego tutaj na kanale spodziewać. Tak jak pan piłka nożna zresztą słusznie zauważył. O, z Marcinem Górką byłem na roku, proszę bardzo. Może układ o globalnych lub regionalnych zmianach, które odcisnęły piętno na ewolucję i życie na Ziemi, na przykład katastrofa tlenowa w paleoproterozoiku. Mateusz Florkiewicz. Myślałem nad czymś podobnym, żeby zrobić ogólnie taki wykład o najważniejszych wydarzeniach z ciągu ostatniego, tam nie wiem, 500 milionów lat, czy więcej, może nawet największe wymierania, radiacje. Jak się podoba taki temat, to możecie też dać znać. Może sobie za jakiś czas zrobimy. No, widzę, że mamy osoby, które pamiętają profesora, wykłady profesora Radwańskiego. Fajnie. Tak, jego nietuzinkowy sposób prowadzenia wykładów. Profesor Tramer, tak jest. Tramer najlepszy. Miocen kojarzy mi się przede wszystkim z tym dużym rekinem, kawa z mlekiem. Tak, i w Ukrainie również skamieniałości zębów wielkich miocenskich rekinów występują. Bo to były takie, no, popularne duże drapieżniki w tamtejszych morzach, tak jak mówię, i zęby właśnie rekinów, jakieś wielkie otodusy, czy megalodony zresztą też. Zresztą to jest takie, otodus i megalodon to jest prawdopodobnie to samo. I te zęby właśnie wielkich takich prakaszalotów, podobnych form do tego słynnego rodzaju lewiatan. Bardzo, bardzo zbliżone przynajmniej wiem, że są. Czy w Ukrainie występują skały, w których może być zachowana fauna Ediakarska, Piotr G. Tak. I o tym nie mówiłem dzisiaj, ale tak. Na terenie Ukrainy znajdują się stanowiska z fauną Ediakarską. I to tyle w zasadzie, co można na ten temat powiedzieć. No, są takie zachowane prekambryjskie maty, na których są odciski różnych tego typu właśnie miękkociałych ediakarskich organizmów. Też takie unikaty na skalę światową. Kraków portem nad Paratetydą, tak jest. Tak, Paratetyda obmywała dookoła rosnące Karpaty. Tak jest, zgadza się. Przynajmniej ta, powiedzmy tutaj, no, zachodnia część Paratetydy. To znaczy, że nazwa Pinocetos oznacza waleń pińczowski lub waleń z Pińczowa. Tak, bo ten polski waleń mioceński z Pińczowa to jest właśnie Pinocetus polonicus, czyli polski waleń z Pińczowa, tak by było po polsku. Palatytydo, wróć. No właśnie, to by była Polska od morza do morza wtedy. Kurczę, nawet jakby Kraków było miastem portowym. No ale wtedy Bałtyku jeszcze nie było w miocenie, więc wtedy by miała morze rzeczywiście na południu i południowym wschodzie. Z jakiego powodu jest tak mało skamieniałości grzybów? Dobrze się domyślam, że warunki optymalne do wzrostu są zaprzeczeniem warunków optymalnych do powstawania skamieniałości. Kwerkus. To nawet chyba nie o to chodzi, tylko grzyby same z siebie nie mają takich części swojego ciała, które mogłyby się zachowywać w postaci skamieniałości. Są po prostu miękkie, nie mają żadnych elementów twardych, takich, które by mogły ulegać mineralizacji, zachowaniu w postaci skamieniałości i tyle. Kiedy na Siłów? No to mówię, przełom maj, czerwiec i pojedziemy. Ale najprawdopodobniej z puszki będzie jednak ten wykład. Ale nic straconego tam. Będziecie zadawać pytania, to wam na czacie będę odpisywał i tyle. Tak się jakoś omówimy. Czy w zapisie kopalnym zachowały się ryby głębinowe? Gupik gameplay. Oczywiście, no między innymi właśnie u nas w Karpatach. Eoceńskie, oligoceńskie ryby głębinowe. Takie niektóre bardzo dziwne. Toporniki na przykład. Słyszeliście o topornikach kiedyś? I inne takie dziwne. Głębinowe ryby. Bardzo bogata fauna, pięknie zachowane. No dobrze, moi drodzy, będziemy kończyli. Więc dziękuję Wam pięknie za dzisiejszą obecność na dzisiejszym wykładzie. Widzę, że się spodobał temat takiego omawiania stanowisk państwami czy regionami, więc za tydzień zapraszam na wykład o stanowiskach paleontologicznych, tych najciekawszych, takich najbardziej interesujących, myślę, Australii. Zupełnie zmieniamy region świata, uciekamy na antypody. Troszeczkę o na przykład megafaunie australijskiej jakiś czas temu sobie rozmawialiśmy, ale mam już wyłuskane kilka takich stanowisk mniej znanych, mam wrażenie, z Australii, ale nie bójcie się, o tych klasykach też sobie za tydzień porozmawiamy. Dziękuję Wam pięknie za obecność. Widzimy się za tydzień. Wszyscy, którzy dotarli do tego momentu, niech tradycyjnie piszą dzieje Ziemi. No i do zobaczenia za tydzień. To były środowe spotkania z dziejami Ziemi. Ja się nazywam Daniel Tyborowski. Paleontologiczne pozdrowienia. Cześć.